próbujemy razem z Kasią wprowadzić się w taką świąteczną, oczywiście świecką atmosferę świątecznej, tego jak świat to rozumie. I na początku grudnia daliśmy się do opery na Dziadka do Orzechów. To jest świąteczne przedstawienie Czajkowskiego, balet. Byliśmy kilka minut przed spektaklem, aby mieć wystarczająco czasu, aby znaleźć swoje miejsca. I zostało jeszcze kilka minut do rozpoczęcia przedstawienia, więc podszedłem do kanału, gdzie znajduje się, tak, to nazywa się kanał, gdzie znajduje się orkiestra symfoniczna. Niektórzy muzycy zaczęli się już schodzić, zajmować swoje miejsca. Niektórzy z nich zaczęli stroić swoje instrumenty. Zza kurtyny dało się usłyszeć jeszcze jakieś kroki. Ktoś najwyraźniej przebiegał przez scenę. Być może jakieś ostatnie przygotowania były poczyniane. Spojrzałem na salę, która w tym momencie była gwarnym miejscem. Mnóstwo się tam działo. Obsługa widowni wskazywała miejsca osobom, które jeszcze przychodziły. Jeszcze inni witali się ze swoimi znajomymi. Inni mieli już zajęte miejsca i spoglądali w program przedstawienia. Po chwili rozległ się pierwszy dzwonek. Puszczono nagranie przypominające o wyciszeniu telefonów komórkowych. Przedstawienie miało się za chwilę zacząć. Za ile dokładnie? No tak precyzyjnie nie można tego powiedzieć według planu o 19, ale z praktyki wiadomo, że może zacząć się nawet kilka minut po. Po chwili rozlega się kolejny dzwonek, gasną światła, rozmowy ucichają, rozlegają się brawa. To wchodzi dyrygent. Kłania się widowni, po czym odwraca się tyłem do widowni, unosi batutę. Orkiestra zaczyna grać, a kurtyna powoli się unosi. Patrząc na dzisiejszy świat, w którym momencie ludzkości dzisiaj się znajdujemy? W którym momencie historii się dzisiaj znajdujemy? Kurtyna nadal jest opuszczona. Muzyki jeszcze nie słychać. Ludzie jeszcze się schodzą, ale to kwestia czasu, kiedy rozpocznie się przedstawienie. Wielki spektakl. Jezus Chrystus powróci po swój Kościół, ponieważ tak zapowiedział w swoim Słowie. I my, którzy czytamy Jego Słowo i znamy Go jako Zbawcę, wiemy, że On powróci. Dlatego oczekujemy Jego powrotu, ponieważ z tym wiąże się nasza przyszłość, nasza wieczna przyszłość. Wspaniałe życie u boku Zbawiciela. On już raz przyszedł na ten świat. Stąd nasze przygotowania do Bożego Narodzenia. On przyszedł jako niemowlę i doskonale ujął to w swoim liście Tytus, pisząc: albowiem objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi. I pisząc te słowa, Tytus ma na myśli pierwsze narodziny Jezusa Chrystusa, Jego pierwsze przyjście. I dalej pisze: dlatego oczekujcie błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa. Podobnie jak pierwsze przyjście Chrystusa na ten świat poprzedziło oczekiwanie wielu, tak Jego drugie przyjście jest poprzedzone oczekiwaniem na Jego powrót przez Jego Kościół. Boże Narodzenie to nie jest oczekiwanie tak naprawdę na pierwszą gwiazdkę, na kolację wigilijną, na prezenty pod choinką, co jest piękną tradycją, ale to wszystko powinno być dla nas przypomnieniem, że Chrystus wróci. Chrystus wróci i tak jak dziś czekamy na wieczór wigilijny i to wszystko, co się z Nim wiąże, czekamy na powrót Króla. Oczywiście oczekiwanie nie jest miłym doświadczeniem z prostego względu, ponieważ oczekiwanie nie jest umieszczone w ramach czasowych, co jest bardzo tak trudne, gdzie żyjąc w epoce, gdzie wszystko dzieje się w oparciu o zegarek, więc nie jest łatwo czekać. ale postawy oczekiwania moglibyśmy się uczyć od bohaterów biblijnych z okresu narodzin Chrystusa, jak Symeon, prorokini Anna czy Zachariasz. Oni wszyscy czekali na przyjście Pana. Ale dziś skupimy naszą uwagę na grupie mieszkańców Jerozolimy, którzy oczekiwali powrotu króla. Oczekiwali na powrót króla Dawida do Jerozolimy, do miasta. Otwórzcie ze mną drugą księgę Samuela, 19 rozdział. Nie będziemy czytali całego rozdziału, pozwólcie, że przeczytam tylko wybrane fragmenty dla zilustrowania tej historii. Druga księga Samuela, 19 rozdział. Będziemy czytali wybrane fragmenty. Gdy wtedy doniesiono Joabowi, król płacze i lamentuje nad Absalomem, zamieniła się w tym dniu radość ze zwycięstwa w żałobę dla całego ludu. Lud bowiem dowiedział się w tym dniu, przygnębiony jest król z powodu swego syna. Król zaś zasłonił swoją twarz i głośno krzyczał: synu mój Absalomie, Absalomie, synu mój, synu mój. Wtedy Joab podszedł do króla, do jego domu i rzekł: znieważyłeś dzisiaj wszystkich wojowników, którzy dziś uratowali twoje życie, okazując miłość tym, którzy cię nienawidzą i nienawidząc tych, którzy cię miłują. Lecz teraz wstań, wystąp i przemów serdecznie do swoich sług. Wstał tedy król i zajął swoje miejsce w bramie. A cały lud ze wszystkich plemion izraelskich zaczął się sprzeczać, mówiąc: król wyrwał nas z ręki naszych wrogów. Absalom zaś, którego namaściliśmy nad króla nad sobą, poległ w bitwie. Dlaczego więc ociągacie się, aby sprowadzić króla z powrotem? Król Dawid zaś posłał do Sadoka i do Ebiatara kapłanów takie wezwanie: porozmawiajcie ze starszymi judzkimi i zapytajcie ich, wszak braćmi moimi jesteście, kością moją i ciałem moim jesteście, dlaczegoż więc macie być ostatnimi z tych, którzy chcą sprowadzić króla z powrotem? W ten sposób pozyskał on serca wszystkich Judejczyków, że byli jakby jeden mąż, zgodni i wysłali do Dawida poselstwo: wracaj, wracaj ty i wszyscy twoi słudzy. Król powracając przybył nad Jordan. Judejczycy zaś przybyli do Gilgal, aby wyjść królowi na spotkanie i przeprawić króla przez Jordan. Następnie król pociągnął do Gilgal, Kimcham szedł z nim. Także cały zbrojny lud z Judy pociągnął za królem, jak również połowa zbrojnego ludu z Izraela. Wkrótce potem przyszli do króla pozostali mężowie izraelscy i zapytali króla: dlaczego uprowadzili cię ukradkiem nasi bracia, mężowie judzcy, i przeprawili przez Jordan króla wraz z jego domem, a z nim także cały orszak Dawidowy? Na to odpowiedzieli wszyscy mężowie judzcy Izraelitom: dlatego, że król jest nam bliższy. A dlaczego to popadliście w gniew z tego powodu? Czy coś uczknęliśmy z króla, czy został przez nas uprowadzony? Mężowie izraelscy jednak odpowiedzieli mężom judzkim tak: 10 udziałów my mamy w królu, a także co do Dawida, my mamy pierwszeństwo. Dlaczego więc zlekceważyliście nas? A czy to nie od nas wyszło pierwsze słowo, aby sprowadzić króla naszego z powrotem? A słowa mężów judzkich były jeszcze ostrzejsze niż słowa mężów izraelskich. Ta historia, którą przeczytaliśmy, opisuje sytuację z okresu tak zwanego buntu Absaloma. Absalom to król, to syn króla Dawida, który zbuntował się przeciwko swojemu ojcu i w jego miejsce z grupą zbuntowanych poddanych zajął miejsce Dawida w Jerozolimie. A pamiętamy ze Słowa Bożego, że to Bóg Dawida namaścił na króla, zatem on powinien być królem w Izraelu. Kiedy Dawid udał się na wygnanie i ustąpił miejsce swojemu synowi, pozostawił w pałacu szpiega. Był to stary przyjaciel Dawida, Huszaj, który teraz miał pełnić rolę doradcy Absaloma. I zadaniem Huszaja było przeciwdziałać poradom innego doradcy królewskiego, Achitofela, który również kiedyś służył Dawidowi i się z nim zaprzyjaźnił, jednak w trakcie buntu odwrócił się od Dawida i przyłączył do Absaloma. Kiedy Absalom, który chciał zniszczyć swojego ojca, zdecydował się zaatakować Dawida, skorzystał z rady Huszaja, a nie Achitofela. I dzięki temu Dawid został ostrzeżony o zbliżającym się ataku i przygotował swoje wojska i odparł atak Absaloma. Achitofel, później dowiadując się, że Absalom skorzystał z rady Huszaja, popełnił samobójstwo. I to był tak naprawdę początek końca buntu przeciwko Dawidowi, bo wkrótce Absalom ginie z rąk bezwzględnego dowódcy wojsk Dawida, Joaba, mimo nakazu króla, który zażądał, aby życie jego syna oszczędzono. Absalom już nie żył. Nie było króla. I wtedy nadarzyła się wspaniała okazja dla Dawida, dla jego poddanych, którzy z nim uciekli, aby wrócić do Jerozolimy i odzyskać wcześniej utracone królestwo. To był ten moment. To była ta okazja. To była okazja, aby wjechać do Jerozolimy w orszaku triumfu i świętować swoje zwycięstwo. Tak zazwyczaj postępowali królowie, którzy powracali ze zwycięskiej wojny. Dawid jednak nauczył się w swoim życiu bardzo prostej zasady, ponieważ do tego momentu w swoim życiu on był bardzo doświadczonym człowiekiem już w swojej relacji z Bogiem. Podjął wiele decyzji, czasami złych decyzji. Dlatego w tym momencie wolał poczekać. Nauczył się zasady, że doskonała okazja z ludzkiego punktu widzenia niekoniecznie oznacza to samo z Bożej perspektywy. Nauczył się, że otwarte drzwi wcale nie muszą oznaczać przejść przez nie. Dawid wydaje się nawet nie zrobić kroku do przodu, aby odzyskać swoje królestwo, które tak naprawdę mu się należało. Dlaczego? Ponieważ jego powrót był uzależniony od dobrowolnego poddania się królowi jego krewnych. Był uzależniony od bezwzględnego posłuszeństwa rodziny Dawida. Mianowicie od posłuszeństwa plemienia Judy, do którego Dawid należał. Dlatego czytamy w wersecie 12, wszak, jak Dawid mówi, wszak braćmi moimi jesteście, kością moją i ciałem moim jesteście. Dlaczegoż więc macie być ostatnimi z tych, którzy chcą króla sprowadzić z powrotem? Tak do swoich braci, do swoich rodaków zwraca się wygnany król, który chce powrócić, aby nadal sprawować władzę nad swoim ludem, ale z drugiej strony nie chce tego czynić bez przychylności i zaproszenia ze strony rodaków jego, z plemienia Judy. Dawid chciał powrócić i odzyskać swój tron, ale czekał na sytuację, kiedy sam zostanie o to poproszony i kiedy jego poddani, którzy wcześniej odwrócili się od niego, teraz przyjdą po niego z powrotem i na nowo zaufają mu jako swojemu królowi. Dlaczego to miałoby się stać akurat w ten sposób? Dlaczego Dawid nie zdecydował się na powrót od razu po zabójstwie Absaloma? Bo to właśnie dzięki przychylności plemienia Judy Dawid miał sprawować swoje rządy. O znaczącej roli Judy pisze Dawid w Psalmie 60 i mówi: Juda jest moim berłem, berłem, czyli autorytetem królewskim. Nie byłyby możliwe rządy bez przychylności tego plemienia. I jest to również dawna obietnica wypowiedziana przez Jakuba, który błogosławił synów izraelskich i do Judy zwrócił się w ten sposób. Nie oddali się berło od Judy, ani boława od nóg jego, aż przyjdzie władca i będą posłuszne jemu wszystkie narody. To dzięki plemieniu Judy władza Dawida miała być trwała. Pozycja Judy była uprzywilejowana i odpowiedzialna. I dopóki oni nie podporządkowali się królowi, nie było mowy o rządach Dawida. I z tego też powodu Dawid czekał. Naród izraelski w tym czasie spotykał się, omawiał całą sytuację, aż w końcu podjęli decyzję. Czytamy, Dawid pozyskał serca wszystkich Judejczyków, że byli jak jeden mąż i wysłali do króla poselstwo, wracaj ty i wszyscy twoi słudzy. I król przybył nad Jordan. Ta starotestamentowa historia staje się dla nas bardziej zrozumiała z perspektywy Nowego Testamentu. Możemy w tej historii zobaczyć siebie i zobaczyć Kościół Jezusa Chrystusa, który pragnie powrotu swojego Pana. Często słyszy się powtarzające pojęcie w kręgach chrześcijańskich, że żyjemy w czasach ostatecznych i że Pan już niedługo powróci. Jako przykład niektórzy podają obecną sytuację na świecie, mianowicie coraz więcej wojen, trzęsień ziemi, zawirowań klimatycznych. To wszystko sprawia myślenie, że obecny stan rzeczy nie potrwa już długo. I często jest to odbierane jako znak, że przyjście Chrystusa jest coraz bliżej i nie ma nic złego w tego rodzaju myśleniu. Jednakże, czy zastanawialiście się kiedyś, że to właśnie na tobie i na mnie, na ludziach wierzących, spoczywa pewien przywilej i pewne zadanie do wykonania, zanim Chrystus powróci po swój Kościół? Jakie ono jest? Żeby to zrozumieć, musimy popatrzeć na ten świat i w jakim jest on stanie. A świat bez króla jest pogrążony w cierpieniu. Świat bez króla cierpi. Jest w napięciu. Czytamy nawet w naszej historii. Zaczął się cały lud izraelski ze wszystkich plemion sprzeczać. Król wyrwał nas z ręki wrogów naszych. Wyzwolił nas od Filistyńczyków, a teraz uciekł z kraju przed Absalomem. Sprzeczka, kłótnia. Nieobecność Dawida w Jerozolimie oznaczała kłótnię i frustrację wśród ludzi. Kąsali siebie, kłócili się ze sobą. Teraz tak naprawdę ich głupota wyszła na jaw, ponieważ wybór Absaloma na króla wniósł w ich życie tylko niepokój. Sami na własne życzenie znaleźli się po niewłaściwej stronie. Odrzucili prawdziwego króla, dlatego ich sytuacja była beznadziejna. Z przykrością trzeba stwierdzić, że dziś wielu chrześcijan straciło świadomość obecności Chrystusa w swoim życiu, co przekłada się na ich postępowanie, w którym brakuje bojaźni Bożej. Nie jest trudno utracić społeczność z Bogiem. I tak naprawdę można by powiedzieć całe kazanie na ten temat. My doskonale wiemy, że wystarczy zaniedbać trzy elementy życia chrześcijańskiego, aby utracić poczucie Bożej bliskości. Osobiste studiowanie Pisma Świętego, modlitwa, społeczność z innymi. Wystarczy te trzy elementy odstawić na bok. Nie polecam tego eksperymentu, ale wystarczy te trzy elementy odstawić na bok, żeby uświadomić sobie, jak daleko jest się od króla. Frustracje w życiu Izraelitów zakończyły się, kiedy doszli do wniosku, że potrzebują prawdziwego króla. My dziś potrzebujemy Jezusa Chrystusa. Potrzebujemy Go jak nigdy wcześniej. Tylko On może uspokoić nasze wnętrza. Tylko On może ukoić serce każdego człowieka. Dlaczego Chrystus jeszcze dzisiaj nie przychodzi? Być może dlatego, bo ten świat ciągle jest pogrążony w grzechu, w ciemności. Dawid zapytał swoich ludzi, dlaczego to wy macie być ostatnimi, aby sprowadzić króla? Pan Jezus w Ewangelii Mateusza powiedział, i ta dobra nowina o królestwie będzie głoszona po całej zamieszkałej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, a potem nadejdzie koniec. Skoro Ewangelia jest głoszona w tak wielu miejscach dzisiaj na świecie, dlaczego On jeszcze dzisiaj nie przychodzi? Być może dlatego, że Jego Kościół nie do końca jest posłuszny Jego nakazowi. Być może On nam daje jeszcze szansę, aby głosić Ewangelię tym, którzy jeszcze jej nie słyszeli. Piotr w swoim drugim liście napisał w kontekście drugiego przyjścia: nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy, bo niektórzy są przekonani, że Pan zwleka, ale On jest cierpliwy w stosunku do was, nie chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia. To właśnie leży na sercu Boga. Czy to my, Kościół Boży, mamy być tymi ostatnimi, którzy wstaną i zaczną głosić Jego słowo? W minionym tygodniu, z racji zbliżających się świąt, miałem okazję rozmawiać z wieloma moimi studentami o znaczeniu świąt Bożego Narodzenia i wszystkim po kolei przez cały tydzień zadawałem jedno pytanie. Czy musisz być chrześcijaninem, aby świętować Boże Narodzenie? Wszyscy odpowiedzieli, że nie. Nie musisz być chrześcijaninem, żeby świętować Boże Narodzenie. Dla większości z nich te święta to spotkanie rodzinne, to wspólny posiłek, prezenty pod choinką, magiczna atmosfera, Kevin sam w domu. Każdy w zasadzie może obchodzić urodziny Chrystusa tak, jak chce. Nawet bez solenizanta. Smutne jest to. Dziś większość z naszych rodaków czeka, aż wspólnie zasiądą do stołu, aby spożyć bożonarodzeniową kolację. Dla większości z nich jest to spotkanie z rodziną. Miła atmosfera, podzielenie się opłatkiem, czy w końcu rozpakowywanie prezentów od Mikołaja. Być może w niewielu domach zostanie odczytana Ewangelia. Być może w niewielu domach zostanie wspomniane Jego drugie przyjście. Święta miną i wszyscy wrócą do swoich obowiązków. Jakoś tak niepostrzeżenie ta atmosfera oczekiwania odejdzie. Kościele Boży, nie bądźmy ostatnimi, którzy zaczną tęsknić za Królem Królów. Oczekujmy Jego przyjścia w chwale, ale robiąc to nie siedźmy na laurach, nie spoczywajmy na laurach, bądźmy świadectwem swoim życiem i otwierajmy nasze usta, opowiadajmy innym, że życie można przeżyć lepiej, że życie można przeżyć bardziej jakościowo z Chrystusem, który powróci. Te święta to nie tylko spotkanie rodzinne, ale przypomnienie, że nasze oczekiwanie na króla się skraca. Tak jak ci, którzy oczekiwali jego narodzin, my doczekamy się powrotu króla. Kiedy? To będzie zależało od tego, jak intensywnie będziemy jego oczekiwali. Amen.